słowa. Używasz ich na co dzień. Tak mógłby brzmieć hasło reklamowe czegoś, co wydaje się tak oczywiste, tak powszechne, że nie przykuwamy temu większej uwagi. Każdy z nas korzysta ze słów. Czy jest to słowo mówione, czy pisane. Nawet teraz mówiąc kazanie, używam słów, aby przekazać pewne myśli, które mam nadzieję pomogą nam lepiej zrozumieć słowa zapisane w Piśmie Świętym, czyli w Bożym Słowie. Codziennie w pracy odbieramy telefony, piszemy maile, czytamy wiadomości. To, co mamy w myślach, próbujemy przekazać w słowach tak, aby były one zrozumiałe. Aby to, co chcemy przekazać, co w naszej głowie się pojawiło, było dobrze przez innych odczytywane. To wszystko dzieje się z wykorzystaniem słów. A jednak tak do wielu słów nie przykuwamy uwagi. Rozmawiamy, jest to nas powszechne, jest to nas naturalne. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na jedno szczególne słowo. Słowo tak niesamowite. Słowo tak wyjątkowe. Słowo tak niezwykłe, ponieważ jest to słowo, które stwarza. Jest to słowo, które daje życie. Jest to słowo, w którym jest życie. Jest to mocne słowo, jest to wieczne słowo. I uwaga, to słowo brzmi słowo. Tym słowem jest nasz Pan Jezus Chrystus. To właśnie do opisu Jezusa z Nazaretu ewangelista Jan używa terminu słowo w pierwszych wersetach Ewangelii. Ten tytuł słowo jest wyrazem Jego boskości, Jego odwieczności i Jego osobowości oddzielonej od Ojca. Ten jeden werset, który dzisiaj wspólnie przeczytamy i nad nim się pochylimy, jest de facto fundamentem całej Ewangelii Jana. Niektórzy komentatorzy właśnie uważają, że ten jeden werset jest wyjaśniany przez pozostałe rozdziały Ewangelii, ponieważ tak wiele w tym słowie jest zawarte. W swojej Ewangelii apostoł Jan chce nas przekonać, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem Synem. On chce pokazać, jak ten fakt wpłynie na nasze życie w naprawdę wyjątkowy sposób. Ponieważ to przez wiarę w Jezusa Chrystusa znajdujemy życie, prawdziwe życie, życie wieczne, całkowicie nowe życie. Ten cel jest pod koniec Ewangelii jasno opisany w 21 rozdziale, wierszu 31, gdzie jest napisane: te zaś spisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Jan ukazuje tą prawdę w tej Ewangelii, dzieląc ją na dwie zasadnicze części. Pierwsza to jest tak zwana Księga Cudów, gdzie Jezus dokonuje szczególnych cudów, takich jak zamiana wody w wino, uzdrowienie niewidomego, uspokojenie burzy, nakarmienie kilkunastu tysięcy ludzi i kończąc na wskrzeszeniu Łazarza, zapowiadając zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Druga część od 13 rozdziału do 20 skupia się na ostatnim tygodniu pasyjnym Jezusa, gdzie Jezus tłumaczy znaczenie tego, co się wydarzy. Tłumaczy i przygotowuje swoich uczniów na wydarzenie Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Natomiast dojście do rozpoznania tej prawdy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, zaczyna się właśnie od wiersza pierwszego Ewangelii Jana. I na tym dzisiaj się skupimy. Równocześnie chciałem powiedzieć, że właśnie dzisiejsze kazanie jest wprowadzeniem do nowej serii. Serii z Ewangelii Jana, którą mam nadzieję, że będzie dla nas błogosławieństwem, kiedy będziemy poznawać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Będę czytał jeden wiersz Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wiersz pierwszy z tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Na początku było Słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Piękny wiersz. Cudowny wiersz. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Mamy tutaj zasadnicze trzy główne klauzule, trzy główne myśli. I mam nadzieję, że to widzimy. Pierwsza znajduje się w słowach: na początku było Słowo. Jest to mowa o preegzystencji naszego Pana. Druga to jest: Słowo było o Boga. To jest mowa o relacji Słowa z Ojcem. A trzecia: Bogiem było Słowo. Czyli jest to zwrócenie uwagi na boską naturę Słowa. Dlatego dzisiaj zobaczymy, że Jezus Chrystus, nasz Pan, jest odwiecznym Słowem istniejącym przed powstaniem świata. Jest On drugą osobą Trójcy i będący w pełni boską osobą. Być może dzisiaj nie będzie wiele praktycznych myśli, ale wierzę, że w tym, co dzisiaj odczytamy, również możemy wielbić naszego Boga, kiedy zrozumiemy dobrze tego, w kogo wierzymy. Kiedy będziemy się nad tym zastanawiali, kiedy będziemy przeżywali i doświadczali to, co dzisiaj usłyszymy. Chcę, aby to było uwielbienie, które dzisiaj będzie płynęło z naszych myśli, ponieważ nie wielbimy Boga tylko w tym, co robimy, ale również w tym, co myślimy i w tym, w co wierzymy. I chciałbym, byśmy dzisiaj nasze myśli ukierunkowali na Słowo. Zanim przejdziemy do tych trzech punktów, powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego Słowo? Dlaczego Jan używa tutaj terminu Słowo, tytułu Słowo? Ponieważ w pozostałych miejscach czytamy o Bożym Synu. W innych terminach, Syn Człowieczy, są inne terminy, których Jan używa do opisu Jezusa. A jednak w pierwszym rozdziale, wyłącznie w pierwszym rozdziale jest znaczenie, jest ukazany Jezus jako Słowo. Wydaje się, że Jan próbuje coś zakomunikować, coś głębokiego, coś, czego pozostałe terminy nie są w stanie ująć. I myślę, że możemy spojrzeć na dwa konteksty tego słowa, które pozwolą nam zgłębić znaczenie słowa. Pierwszy kontekst to jest kontekst Starego Testamentu, czyli kontekst dla Żydów, gdzie czytamy, na pewno kojarzymy pierwszy werset Biblii, który brzmi: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Moi drodzy, to nie jest przypadek, że Jan używa słów: na początku było Słowo, w odniesieniu do Jezusa, porównując to z Księgą Rodzaju. To nie jest przypadek, że tu się pojawia echo albo paralelizm, podobne słowa, które wskazują na to, że mamy się zastanowić i spojrzeć wstecz. To właśnie poprzez wypowiedzenie słów Bóg stwarza niebo i ziemię z niczego. Nie było nic, a po wypowiedzeniu słowa powstał świat. Teolodzy używają terminu creatio ex nihilo. Z niczego świat powstał. Powstał przez Boże Słowo. Bóg wypowiedział słowa i to, co nie istniało, nagle zaistniało. Więc Jan, używając tego zwrotu tutaj, informuje nas, że następuje nowe stworzenie. Że Bóg coś nowego stwarza. I tym czymś nowym to jest wprowadzenie do Bożej obecności Synów Bożych. Tych, którzy w Nowym Testamencie dalej są nazywani nowym stworzeniem. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I to jest coś duchowego. Jest to duchowe życie, jest to prawdziwe życie. Ponieważ już fizyczne życie zostało stworzone. Więc jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to właśnie w Tobie jest nowe życie dane Ci przez Jezusa Chrystusa. Druga rzecz, która wiąże się z tym słowem, to jest rozwinięcie tej myśli słowa w Starym Testamencie. I widzimy to w Księdze Izajasza w 55 rozdziale, w wierszu 11, gdzie jest napisane: tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Ten werset pokazuje, że Bóg posyła swoje słowo, aby wykonało konkretną pracę i to słowo skutecznie tą pracę wykonuje i nie wraca puste do Ojca. Jeżeli spojrzymy na dzieło Jezusa, dzieje się dokładnie to, co ten werset zapowiada. Widzimy to w misji Jezusa, który przychodzi wykonać konkretne zadanie w postaci przyjęcia ludzkiej natury, przeżycia swojego życia w sposób doskonały, które kończy się Jego ofiarną śmiercią i zmartwychwstaniem. Tak, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jak wiemy, zadanie Jezusa nie kończy się porażką. Jego zadanie i misja są zwycięskie, ponieważ są Bożym zadaniem, Bożym planem i nic tego nie zatrzyma. Jezus umiera na krzyżu za ludzkie grzechy i zmartwychwstaje i owoc Jego służby jest widoczny do dzisiaj. Jeżeli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i swojemu Zbawicielowi, jesteś wynikiem, owocem służby słowa posłanego. Ostatnia myśl z kontekstu Starego Testamentu jest wynikiem wyrazu woli Bożej i sposobu komunikowania tej woli nam, ludziom. Nasz Bóg jest Bogiem Słowa. Bóg działa przez Słowo. Czasami Słowo wyprzedza działanie, a czasami Słowo jest działaniem. Czytamy w liście do Hebrajczyków 1:2. Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego też stworzył wszechświat. Innymi słowy, Bóg przemawia do ludzi, komunikuje swoją wolę, informuje ich o tym, co od nich oczekuje. I właśnie widzimy, że ta sama prawda pojawia się w Ewangelii Jana w prologu, gdzie w 17 wierszu czytamy: gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Poprzez nadania prawa Bóg zakomunikował swoją wolę względem ludzkości. Ale również dla pobożnego Żyda Tora była czymś więcej niż tylko spisem oczekiwań Boga. To było miejsce, gdzie czytając Słowo, gdzie przestrzegając Słowa, spotykał się z Bogiem. To było miejsce spotkania, to było miejsce, gdzie studiowanie i rozmyślanie tego, co tam jest napisane, było stykiem z Najświętszym. Więc przyjście Jezusa Chrystusa jako wcielonego Słowa miało zakomunikować przekazanie ostatecznego objawienia. To właśnie przez Jezusa Chrystusa miała być przekazana wola Boża względem ludzkości. I działo się to zarówno przez to, co Jezus mówił, ale też przez to, co robił. Dzieło Jezusa jest dziełem objawienia. Jezus powiedział: nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Co znowu komunikuje nam, że w tym Słowie wcielonym jest miejsce na komunikację z Bogiem. Jest to jedyne źródło tej komunikacji. Nikt nie zwróci się do Boga, jeżeli nie przychodzi przez Syna. Więc wszystkie te rzeczy, kiedy Żyd czyta to Słowo, on naturalnie zaczyna wyglądać tego, co tam się w tym Starym Testamencie pojawia i mówi: a, czyli to musi znaczyć to. Ale wiemy, że również w tamtych czasach byli chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, często z środowisk greckich. I słowo, o którym mówimy, które jest u nas tłumaczone jako słowo, po grecku brzmi logos. I posiada to znaczenie o wiele szersze niż to, co my rozumiemy jako słowo. Filozofowie greccy postrzegali logos jako siłę, która nadaje sens światu. Ta siła sprawiała, że świat jest uporządkowany, nie jest chaotyczny. Jest to bezosobowa siła, która wprowadza idealny porządek do świata i utrzymuje go w idealnym porządku. Filozofowie postrzegali logos jako najwyższą rozumność, która kontroluje wszystkie rzeczy. I podobnie chrześcijanie możemy powiedzieć, że bez Jezusa, bez Jego dzieła, świat nie miałby żadnego sensu. Nie byłoby takiego porządku. Ale możemy powiedzieć coś więcej niż filozofowie greccy. To jest dobra nowina, że ten świat faktycznie jest uporządkowany. Został stworzony w doskonały sposób, ale nie przez jakąś bezosobową siłę, przez coś, co nie jest osobą, ale przez uosobienie tego Słowa w postaci Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To jest dopiero dobra nowina, że jest osoba, jest zamysł za tym światem. Właśnie widzimy to w dalszej części naszego fragmentu, w 3 wierszu, który mówi: przez nie wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało to, co się stało. Dzięki temu, że ten logos porządkujący świat jest osobowy, że to nie jest jakaś siła, jakaś moc, która w żaden sposób nie ma troski o nas, to możemy powiedzieć, że nasz świat ma cel, ma przeznaczenie. Ludzkie życie ma szczególną wartość, a nasze życie ma znaczenie. To, że Jezus jest Logosem, sprawia, że twoje i moje życie ma znaczenie, ponieważ mamy osobowego Boga, który o nas się troszczy, który nie zostawia nas na pastwę losu. Jeżeli jesteś dzisiaj gościem i czujesz, że ten świat jest bez sensu, że twoje życie jest bez sensu, że jest jakaś pustka, której nie potrafisz wyjaśnić w twoim życiu, coś, czego szukasz od wielu lat, ale to wciąż ci umyka, to zwróć się do Jezusa Chrystusa. Uwierz w Niego, tego, który odwiecznie daje temu wszystkiemu sens. Zobacz, jak ten świat jest doskonale poukładany. Od najmniejszych cząstek po największe gwiazdy. Zobacz, jak, że to nie jest efekt przypadku czy losu, ale jest dziełem osobowego Boga, który pragnie, abyś żył z Nim na wieki. To jest kontekst właśnie słowa Logos. To jest kontekst słowa, że jeżeli zrozumiemy mniej więcej głębię tego słowa, możemy przejść do tego, czym to słowo jest w tym wierszu, który czytamy. A czytamy jako pierwsze, na początku było słowo. Na początku było słowo. Jest to znowu echo Księgi Rodzaju 1.1. I wskazuje to na preegzystencję naszego Boga, naszego Pana. Preegzystencja, to jest może duże słowo, takich słów dzisiaj może będzie kilka, oznacza, że zanim świat powstał do istnienia, to to konkretne, osobowe słowo już istniało. To słowo istnieje w wieczności i nie potrzebuje początku. Ono nie ma stworzenia, nie jest stworzone, ono po prostu było. W wierszu 14 widzimy, a słowo stało się ciałem. Czyli słowo nie zostało stworzone w ciele. Słowo stało się ciałem. Nazywamy to wcieleniem naszego Pana. Odwieczny Bóg przyjmuje postać ludzką. To zakłada wcześniejsze istnienie tego słowa. I sam Jezus odnosi się do tej prawdy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale 56-58, gdzie czytamy dyskusję z Żydami, jaką Jezus prowadzi. I tam jest napisane tak. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi. 50 lat jeszcze nie masz, Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Jezus w dyskusji rozmawia z Żydami, którzy w Niego nie wierzą. Którzy próbują rozeznać, kim On jest, czy jest prorokiem, czy jest kimś ważnym, czy jest jakimś rabinem, nauczycielem i chcą Go porównywać z Abrahamem, swoim praojcem. I Jezus w dyskusji z nimi mówi o tym, że tak naprawdę On jest ważniejszy i większy od ich praojca, ponieważ ich praojciec wyglądał tego dnia, kiedy Jezus przyjdzie na świat. To już samo w sobie jest wyjątkowym stwierdzeniem. To jest bardzo odważne stwierdzenie. Dlatego Żydzi to wyśmiewają, mówiąc, 50 lat jeszcze nie masz Abrahama, widziałeś? Między Jezusem a Abrahamem jest 2000 lat różnicy. Jezus ma około 30 lat w swojej służbie. No nie ma możliwości, po ludzku rzecz biorąc, aby mógł Abrahama zobaczyć i się na Abrahama mógł powoływać. Więc ci Żydzi nie przyjmują tego, co on mówi, poważnie. Ale Jezus idzie krok dalej. I teraz to, co mówi, jest absolutnie wyjątkowe, absolutnie cudowne i niezwykle niesamowite. On mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Jak czytałem te słowa, to ja jestem na końcu było tak wymowne, tak mocne i czasami ludzie mówią, ale przecież Jezus nigdy sam o sobie nie mówił, że jest Bogiem. Nie wierzcie w takie słowa, to są totalne głupoty. Jezus bardzo jasno zaznaczył i odwołuje się do Starego Testamentu, powołuje się na imię Boże, w którym przedstawiał się Mojżeszowi Bóg imieniem Jestem, który jestem w Księdze Wyjścia 3:15. I Jezus rozmawiając z Żydami mówi, ja jestem tym, który jest. Ja rozmawiałem z Mojżeszem. Ja byłem przed Abrahamem. Ja byłem zanim świat powstał. Jestem, który jestem. Żydzi wzięli kamienie, chcieli go ukamieniować w tym momencie, bo zrozumieli głębię tego, co Jezus powiedział. Jezus mógł to powiedzieć, ponieważ Bóg, nasz Bóg, Bóg, w którego wierzymy, nie ma początku ani końca. On po prostu jest, był i będzie. On jest nieskończony, niezmierzony, a co za tym idzie, jest przez nas niepojęty w swojej istocie. Jest to dla nas trudne w zrozumieniu, bo myślimy w kategorii naszego istnienia. Każdy z nas ma swój początek i będzie miał swój koniec. Ciężko jest nam wyobrazić czas, kiedy coś zawsze było. Bardzo trudne jest to dla naszej wyobraźni, aby móc taką koncepcyjną trudność sobie zrozumieć. Kiedyś nas nie było, teraz jesteśmy. Jedynie Bóg nie ma swojego początku, jest odwieczny w swojej istocie. Czy próbowałeś sobie kiedyś wyobrazić Bożą odwieczność? To jest ciekawe ćwiczenie. Możemy się cofać do tyłu myślami, gdzieś tam kilka lat wstecz, zobaczyć. Możemy czytać jakieś książki o różnych tam postaciach historycznych, ale żyjących nawet setki, tysiąc lat temu. Ale jest w pewnym momencie pewna granica, do której się dochodzi. I mówi, nie jestem w stanie zrozumieć dalej. Nie jestem sobie w stanie w ogóle wyobrazić tego, że ten świat, w którym żyjemy, nie istniał kiedyś. I że było coś jeszcze wcześniej niż to. Kiedy trafisz do tego momentu, to można powiedzieć, to jest pierwszy krok do stania się dobrym teologiem. Zrozumienie odwieczności naszego Boga, zrozumienie Jego istoty. My tego nie potrafimy zrozumieć. Musimy to przyznać, że tego nie potrafimy zrozumieć. Ale to sprawia, że nasz Bóg jest o wiele bardziej wyjątkowy, niż nam się wydaje. Natomiast nasz Bóg to rozumie. On tym jest. I odwieczne słowo jest takie właśnie, jakie jest. Odwieczne. Preegzystowalne. Przed założeniem świata. Druga rzecz, którą czytamy o słowie, jest to, że słowo było u Boga. Jest to mowa o relacji słowa w swojej preegzystencji. Czytamy, że słowo było u Boga. I znowu nasze tłumaczenia nie zawsze w pełni mogą oddać bogactwo słowa, które tu się znajduje, ale wyrażenie to oznacza więcej niż tylko to, że słowo istniało wraz z Bogiem. Ale jest to obraz dwóch osobowych istot stojących naprzeciw siebie, prowadzącą inteligentną rozmowę. To już może nam łatwiej jest wyobrazić Syna, który rozmawia z Ojcem wieczności. I ustalają, mówimy, Synu, posyłam Cię, aby ratować świat. Dobrze, Ojcze, ruszam. Ustalają jedną misję, Syn jest posłany, nas ratuje i ta rozmowa się odbywa dla naszego zbawienia. W moim tłumaczeniu, które mam tutaj też, jest mowa, że słowo było zwrócone ku Bogu. Bóg jest zwrócony ku Synowi, Syn jest ku Bogu. To są dwie osobne osoby. W głębokiej, doskonałej wspólnocie Jezus jako druga osoba Trójcy jest Ojcem od zawsze. To jest myśl, na którą warto się w swoim życiu pochylić, warto nad nią pomedytować, warto nią się zastanowić i ujrzeć głębię naszego Boga. W wierszu 3 i 4 czytamy znowu o słowie. To nie jest bezosobowe słowo, jest to osobowa, jest to osobowe słowo. Czytamy, przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało. W Nim było życie. Te słowa wskazują, że to jest osoba. Słowo jest osobą. I potem czytamy w wierszu 14, że słowo stało się ciałem. I to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Zresztą to będzie bardzo dobrze widoczne, że ta doskonała relacja przekłada się na służbę Jezusa, kiedy Jezus kilkukrotnie w Ewangelii Jana będzie powtarzał, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. A w związku z tym chrześcijanie mają żyć w jedności, ponieważ nasz Bóg jest w jedności i my do jedności jesteśmy powołani. Ostatnia myśl, która się pojawia w naszym wersecie, jest znowu bardzo doniosła, bardzo dobitna. Mówi, i Bogiem było Słowo. Gdyby znowu ktoś się zastanawiał wciąż, czy Jezus na pewno jest Bogiem, co dzisiaj jest dla niektórych ludzi absurdalną tezą. Jesteśmy w stanie przyznać, że Jezus jest nauczycielem. Jesteśmy w stanie przyznać, że wykonywał dobrą pracę wśród biednych. Jesteśmy w stanie przyznać wiele różnych rzeczy, ale to, że jest Bogiem, to już rodzi pewne pytania. Tutaj już nie każdy jest gotów do tego się przyznać, a jednak jest to przekaz Bożego Słowa, jest to, w co wierzymy, jest to, co jest dosyć jasne w Piśmie Świętym, jest to, co my wyznajemy. I Bogiem było Słowo. Jest to dobitne, mocne, cudowne stwierdzenie, wskazujące na tym, że Jezus współdzieli swoją naturę i istotę z Bogiem. Słowo było Bogiem, jest Bogiem. I to oznacza tyle, że to, co można powiedzieć o Bogu, można powiedzieć o Jezusie. Przymioty Boga są przymiotami Syna. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest odwieczny, mądry, On jest prawdą, On jest sprawiedliwy, On jest święty, On jest dobry, On jest niezmienny, On jest wszechmocny, On jest wszechobecny, On jest wszechwiedzący, On jest po prostu doskonały. Mamy doskonałego Zbawiciela, mamy doskonałego Boga. I kiedy dodamy do tego jeszcze trzecią osobę w Trójcy, nazywamy to Trójcą Świętą, jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, żyjący w doskonałej społeczności z sobą. Ale jest tylko jeden Bóg, który jest w trzech osobach. To nie jest łatwe w przyjęciu, ale jest to biblijne w przyjęciu. Jest to Boże w przyjęciu i Bóg nam tak się objawia i tak nam ukazuje w tym wersetach swojego Syna, jako tego, który jest odwieczny, który jest osobną osobą w Trójcy od Ojca i który jest po prostu Bogiem. I Jemu powinna być za to chwała. Amen.